A dzisiaj, drodzy bracia i siostry, chciałbym, byśmy wspólnie pomyśleli na temat naszego usprawiedliwienia w Chrystusie. Usprawiedliwienie to temat dzisiejszej mojej usługi. Przeczytamy na początek z listu apostoła Pawła do Rzymian, właśnie z listu do Rzymian, bo list do Rzymian zawiera najwięcej myśli, najwięcej fragmentów dotyczących czy mówiących o usprawiedliwieniu. I przeczytamy może od 9 wersetu, trzeci rozdział od 9 wersetu do 20 najpierw, a potem będziemy czytać kolejne po to, by tak przypomnieć sobie, bo myślę, że chodzi o przypomnienie sobie wszystkim nam to, że jesteśmy usprawiedliwieni, że mamy usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. A tak nad tym postanowiłem się zastanowić, bo myślę, że warto sobie to przypomnieć, bo może nam grozić takie poleganie na sobie, poleganie na uczynkach, poleganie na własnej sprawiedliwości, może nam to grozić, a jeszcze bardziej, jeszcze ważniejsze wydaje mi się to, byśmy wiedzieli, byśmy umieli przedstawić ludziom niezbawionym, na czym polega usprawiedliwienie przez wiarę. I czytajmy od tego 9 wersetu. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Pierwsze trzy rozdziały listu do Rzymian, czy w zasadzie do tego miejsca, do którego przeczytaliśmy, bardzo wiele razy w tych fragmentach, w tych rozdziałach występuje słowo grzech. Słowo grzech. Kiedy wypowiadamy to słowo grzech, to ono nie jest takie miłe ani pozytywne, to jest takie słowo dosyć ciężkie. I czytamy tutaj w tym fragmencie o grzeszności ludzi, o tym, jak ludzie stali się grzesznymi. Wszyscy zbłądzili, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. A więc każdy człowiek rodzi się ze skłonnością do grzechu. Każdy człowiek jest obciążony grzechem. I niezależnie od tego, czy to dziecko, czy ktoś młody, czy już człowiek jako dojrzała osoba, każdy ma tą skłonność do grzechu i natura nasza jest taka właśnie, że jesteśmy skłonni do grzechu. Szczególnie osoby nieodrodzone, nienarodzone na nowo, bo przecież wiemy, że ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa, otrzymali od Boga nową naturę, doświadczyli odrodzenia przez Boga. Odrodzenie się dokonuje w nas dzięki łasce Bożej, dzięki działaniu Boga w naszym życiu. I teraz mamy nową naturę, która oczywiście chce uwielbiać Boga wyłącznie tylko, prawda? Nowa natura zawsze chce tylko żyć dla Boga i robić to, co Bogu się podoba, natomiast ten stary człowiek pragnie czegoś innego. I kiedy czytamy te fragmenty o grzechu, to no, czasem to jest takie ciężkie, ale od tego 20 wersetu rozpoczyna się piękny fragment, w którym apostoł Paweł mówi o usprawiedliwieniu. I właśnie na temat usprawiedliwienia chciałbym, byśmy parę myśli dzisiaj tutaj sobie powiedzieli. Co Słowo Boże przedstawia nam na temat usprawiedliwienia od grzechu? Bo jeśli wszyscy ludzie są winni, i jak czytamy w Słowie Bożym, zasługują na Boży gniew, to w jaki sposób człowiek może być wolny od tego, od tej kary, wolny od konsekwencji grzechu? My oczywiście, tak myślę sobie, że wszyscy o tym doskonale wiemy, w jaki sposób, ale warto sobie te sprawy uporządkować, przypomnieć. Usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to Boży akt uznania grzesznego człowieka za sprawiedliwego. Jeszcze raz. Usprawiedliwienie to Boży akt uznania grzesznego człowieka za sprawiedliwego w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to akt Bożej łaski dla człowieka, dla grzesznika. Akt Bożej łaski. A więc, jak zaraz przeczytamy w kolejnych wersetach, tam czytamy o tym, że to za darmo, że to od Boga, że to sprawiedliwość Boża, a więc wszystkie te fragmenty mówią, że człowiek tutaj nie ma tak naprawdę nic do gadania, nic do powiedzenia. To Bóg dokonał tego wielkiego dzieła. I akt tej łaski ma swoje źródło w nieograniczonej mocy odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa. No bo kiedy dla nas, którzy już jakiś czas temu poznaliśmy Jezusa Chrystusa, kiedy mówimy o odkupieniu w Jezusie Chrystusie i o uwolnieniu od kary, od winy, od potępienia, to dla nas to jest takie oczywiste, prawda? Takie normalne, tak jakby no to było coś takiego małego, takiego drobnego. Ale w tym objawiła się potężna moc, no bo kto może człowieka grzesznego, bezbożnego uznać niewinnym? No przecież nikt z ludzi tego nie jest w stanie zrobić, nawet gdybyśmy jak chcieli kogoś uszczęśliwić i powiedzieć mu nie jesteś grzesznikiem, nie jesteś winny grzechu. Nie, każdy jest winny grzechu. I akt tej łaski ma swoje źródło w nieograniczonej mocy tego odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa dokonanego na krzyżu na Golgocie. I usprawiedliwienie to ogłoszenie niewinności człowieka. Usprawiedliwienie to ogłoszenie niewinności człowieka. Bracia i siostry, to nie tylko przebaczenie. To nie jest tylko przebaczenie, ale to jest ogłoszenie, że człowiek jest niewinny. A więc ogłoszenie, Bóg ogłasza, że człowiek, który nawet zabił, Bóg ogłasza, że jest niewinny. Jak to możliwe? No właśnie, tylko dzięki Bogu. Dzięki Bogu to się może stać. I biblijne usprawiedliwienie nie jest tym samym, co przebaczenie, bo możemy przebaczyć innym zło, ale nie możemy innych ludzi usprawiedliwić, prawda? Nie możemy ich usprawiedliwić od tego popełnienia przestępstwa. Możemy im przebaczyć. Ktoś mi ukradł coś, to ja mu mogę przebaczyć, ale czy możemy go usprawiedliwić i powiedzieć, on nic złego nie zrobił? Nie możemy. Nie możemy. Jeśli ktoś zrobił zło, jest winien popełnienia tego przestępstwa, jest winien tego grzechu i nie możemy nikogo usprawiedliwić. I drodzy, i Bóg też nikogo nie usprawiedliwia. Bóg nikogo nie usprawiedliwia. Za kradzież na przykład złodziej idzie do więzienia, prawda? Idzie do więzienia i mimo tego, że pokrzywdzony może mu przebaczyć, to on tak i tak jest dalej winny tego przestępstwa. Natomiast ten, który jest usprawiedliwiony, nie tylko ma przebaczony występek, ale jest uznany za niewinnego. I tego może dokonać tylko Bóg. W Księdze Przypowieści Salomona w 17 rozdziale mamy fragment taki mówiący o 15 werset, czytamy tak. I ten, kto uwalnia winnego i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana. A więc gdyby ktoś powiedział, że człowiek, który popełni przestępstwo, jest niewinny, i to Bóg mówi, to jest ohydą dla Pana, bo zapłatą za grzech jest kara, zapłatą za grzech jest śmierć, każdy jest winny. I w oczach Bożych wszyscy jesteśmy winni grzechu i wszyscy zasługujemy na śmierć. Ale Bóg nie tylko przebacza grzechy grzesznikom, ale także usprawiedliwia tych, którzy wierzą w to dokonane dzieło przez Jezusa Chrystusa. I Bóg ogłasza grzeszników niewinnymi. I na tym polega Boże usprawiedliwienie. Bóg ogłasza, że grzesznik jest niewinny. Kiedy? Wtedy, kiedy on zaufa Jezusowi Chrystusowi. I tylko Bóg może o kimś powiedzieć, że jest niewinny. Dlaczego? Dlatego, że wina została złożona na niewinnej osobie, na Jezusie Chrystusie. Grzech nasz został przeniesiony. To nie jest tak, że grzech został w jakiś sposób zapomniany. Tu nie chodzi o zapomnienie. Pan Bóg tak naprawdę grzechów nie zapomniał. Niektórzy mówią, że zapomniał nasze grzechy. Ale on ich nie zapomniał, ale one zostały przeniesione na kogoś niewinnego, przeniesione na Jezusa Chrystusa. I Jezus przyjął nasze występki, Jezus wziął nasze winy i dlatego jesteśmy uniewinnieni, dlatego jesteśmy usprawiedliwieni. I w ten sposób stoimy przed Bogiem nie jako winni, ale jako oczyszczeni z zarzutów i traktowani tak, jakbyśmy nigdy nic złego nie uczynili wtedy, kiedy ufamy Jezusowi Chrystusowi. Prawda, że to jest coś fajnego? Niewinny. Nigdy nic złego nie uczynił. Ludzie mogą pokazywać palcami. No ten człowiek, ten Jezus sprawiedliwiony, ten może powiedzieć o sobie, że jest usprawiedliwiony, ale jeśli Bóg mówi usprawiedliwiony, dlatego że wierzy, dlatego że uwierzył w Jezusa Chrystusa, to kto to może zmienić? Bracia i siostry, myślę, że warto to sobie przypomnieć, ponieważ czasem może się zdarzyć w naszym życiu, w życiu nas, którzy już jakiś czas idziemy za Panem, że my mamy takie wielkie oczekiwania od tych, którzy się wczoraj nawrócili. A więc ten, który się wczoraj nawrócił, on już musi być przynajmniej taki jak ja, a może jeszcze lepszy. W tym postępowaniu, w tym zachowaniu codziennym. Oczywiście zdarza się tak, że kogoś Bóg zmienia i zmienia go tak dobitnie, tak diametralnie się osoba zmienia, że już od razu wydaje się, że jest święty. Ale są też tacy ludzie, którzy muszą pracować nad sobą i na tym polega całe uświęcenie, że każdy wierzący, przyjmujący Jezusa Chrystusa wchodzi na tą drogę za Jezusem i teraz Duch Święty go przemienia, kształtuje na obraz Jezusa Chrystusa. I błędem jest, jeśli wierzący ludzie drugiego próbują naprawić w taki sposób, że mu zakazują albo nakazują to czy tamto. To jest to po prostu błąd. Raczej trzeba taką osobę prowadzić do Chrystusa, wskazywać na to, że Bóg ma moc zmienić i tą dziedzinę, i tamtą dziedzinę. Nie mówimy tutaj o jakimkolwiek lekceważeniu grzechu. Mówimy raczej o tym, aby to Chrystus przemieniał nasze życie. Chrystus dokonywał tego dzieła w naszym życiu. Ale jako usprawiedliwieni, jako ci, którzy przyjmują ofiarę Jezusa Chrystusa, stajemy przed Bogiem nie jako winni, ale jako oczyszczeni z każdego zarzutu i traktowani jesteśmy tak, jakbyśmy nigdy nic nie byli winni. I temu, który zostaje usprawiedliwiony, nie tylko przebaczone zostają grzechy, ale traktuje Bóg takiego człowieka, jakby grzechu nie popełnił. To coś pięknego, prawda? To coś wielkiego. My czasem, myślę sobie w ten sposób, bracia i siostry, nie wiem, czy tak przeżywacie, ale myślę, że mogą niektórzy wierzący przeżywać, mieć taki wyrzut sumienia. A gdybym tego czy tamtego nie zrobił? Pewnie, że byłoby lepiej, gdybym tego czy tamtego złego nie zrobił. Ale jeśli już zrobiliśmy i to sprawiło jakieś konsekwencje, złe konsekwencje w życiu osobistym, rodzinnym, jakkolwiek, to może to być jakimś tam obciążeniem. Natomiast Pan Bóg patrzy na nas jako niewinnych, jeśli przyjmujemy ofiarę Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. A więc czytajmy ten fragment od 20 wersetu, trzeci rozdział listu do Rzymian, do końca tego rozdziału. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, i to jest piękne słowo, ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja, wykluczona, przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. I Wiele religii stawia takie pytanie, zastanawiają się ludzie z różnych religii nad pytaniem, jak, w jaki sposób człowiek może znaleźć się przed Bogiem we właściwym stanie. W jaki sposób, jak to się może zdarzyć, aby człowiek, grzeszny człowiek mógł mieć kontakt z Bogiem. Ale nad tym się zastanawiają religie. Natomiast w usprawiedliwieniu, natomiast nam chodzi o to, aby poznać czy rozumieć to, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia, co Słowo Boże ma na ten temat do powiedzenia. I w usprawiedliwieniu chodzi o taką czystą, uporządkowaną relację człowieka z Bogiem, grzesznego człowieka z Bogiem, uporządkowana, czysta relacja człowieka z Bogiem. I usprawiedliwienie właśnie tego dotyczy, że zastanawiamy się nad tym, jak to możliwe, że grzeszny człowiek może mieć taką niezakłóconą przez absolutnie nic relację z Bogiem, z tym świętym Bogiem. Bo jak wiemy doskonale, Słowo Boże nam mówi, że grzech oddziela nas od Boga i gniew Boży ciąży na człowieku, który jest grzeszny, natomiast usprawiedliwienie czyni to, że jesteśmy w tej właściwej relacji, czystej relacji z tym świętym Bogiem. Usprawiedliwienie tego to czyni. I jak czytaliśmy tutaj, teraz niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża. Objawiona sprawiedliwość Boża. Bracia i siostry, to jest objawienie nowotestamentowe. To jest objawienie, które widzimy w Słowie Bożym w Nowym Testamencie i czytamy chyba tutaj w 22 wersecie, że jest dostępne to dla wszystkich wierzących. Ta sprawiedliwość Boża jest dostępna dla wszystkich wierzących, którzy swoją wiarę złożą w osobie Jezusa Chrystusa. A więc uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, żaden. Jest też w wersecie 27 napisane, gdzież więc chluba twoja? Czy przychodzi nam czasem do głowy albo mamy taki pomysł, aby się trochę pochlubić swoją sprawiedliwością? Tak dobrze, tak wiele tych dobrych uczynków wykonałem. No to jest wszystko pięknie i chwała Bogu. Jeśli są wypełnione, wykonane dla Bożej chwały, to wszystko pięknie. Ale usprawiedliwieni z tego nie jesteśmy, bo usprawiedliwieni jesteśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Werset 24 mówi, że można ją otrzymać za darmo. Są usprawiedliwieni darmo. Za darmo można otrzymać usprawiedliwienie. A więc gdzie chluba moja? Nie ma. Nie ma chluby w usprawiedliwieniu. 22 werset mówi, dostępna dla wszystkich tych, którzy uwierzą. A więc ten sprawiedliwy sąd za grzechy nasze, za grzechy każdego człowieka wykonał się, czy został wykonany na Panu Jezusie Chrystusie zamiast na nas. Sprawiedliwy sąd Boży. I dlatego Bóg nie zapomina grzechów w sensie takim, że no jakoś tak machnie ręką, prawda? Pan Bóg nie machnie ręką na żaden grzech, ale chwała Bogu, że Pan Bóg przełożył czy złożył na swoim Synu, na tym niewinnym, bezgrzesznym Synu, swoim Jezusie Chrystusie, wszystkie nasze grzechy. I teraz dostępna ta Boża sprawiedliwość jest przez wiarę. 22 werset mówi, i to sprawiedliwość Boża, sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża, czyli człowiek tutaj nie ma nic do powiedzenia, niczego nie może zmienić. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że raz Pan Bóg powiedział, że ci, którzy uwierzą, mają życie wieczne i kto to zmieni? Nikt tego nie zmieni. Mogą biskupi różni mówić, że jest inaczej, ale tego nikt nie zmieni. Ten, kto uwierzy, ma życie wieczne i nikt tego nie zmieni. A więc jest to sprawiedliwość Boża. Źródłem usprawiedliwienia jest niezasłużona przychylność Boża. Źródłem usprawiedliwienia jest niezasłużona przychylność Boża. A więc jak czytamy darmo z łaski Jego, darmo z łaski Jego. Są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. Darmo z łaski. Ktoś coś ma tutaj, chce sobie zaskarbić proszę, skarby w niebie, darmo z łaski Jego. Źródłem usprawiedliwienia jest niezasłużona przychylność Boża. I Bóg ustanowił Jezusa, jak czytamy także tu w tym jednym z wersetów, że On jest ofiarą przebłagalną. On, Jezus, jest ofiarą przebłagalną. I to słowo przebłaganie mówi o usunięciu gniewu Bożego, usunięciu tego gniewu. Nasz grzech wywołuje gniew Boży. Nasz grzech wywołuje gniew. Ale śmierć Jezusa na krzyżu odwraca ten gniew. Odwraca ten gniew i dokonuje przebłagania u Boga. I przebłaganie tak naprawdę wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, wiary ze strony grzesznika i krwi ze strony Zbawiciela. Wiary ze strony grzesznika i krwi ze strony Zbawiciela. A krew Jezusa została już przelana 2000 lat temu na krzyżu. I teraz jest potrzebna tylko i wyłącznie wiara grzesznika. I dlatego każdy może być usprawiedliwiony. Dla wszystkich, usprawiedliwienie jest dla wszystkich wierzących. Dla wszystkich, którzy zaufają. Dla wszystkich, którzy pojmą to, zrozumią to, że na krzyżu Golgoty Jezus umarł w moje miejsce, że na krzyżu Golgoty dokonało się przebłaganie. Przebłaganie, a więc źródłem usprawiedliwienia jest niezasłużona przychylność Boża. Natomiast podstawą usprawiedliwienia jest krew Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa Chrystusa. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. Natomiast sposób usprawiedliwienia to co? To wiara. Środek usprawiedliwienia czy sposób usprawiedliwienia to wiara. Jeszcze raz powiem, źródłem usprawiedliwienia jest niezasłużona przychylność Boża, niezasłużona łaska Boża, o której dość często mówimy. Podstawą usprawiedliwienia jest krew Jezusa Chrystusa, natomiast sposobem albo środkiem do tego, aby być usprawiedliwionym, jest osobista wiara w to, co dokonało się na krzyżu Golgoty. I wiara, taka wiara, która przyjmuje za absolutną pewność, za absolutny pewnik, że przebłaganie dokonane przez Jezusa jest Bożym sposobem na nasze usprawiedliwienie. I tego musimy być absolutnie 100% pewni, bo kiedy rozmawiamy z ludźmi o Jezusie Chrystusie, to dość często jest im to trudno, na Śląsku by powiedzieć, wyoślić. Trudno wytłumaczyć. Trudno, bo to jest trudne, bo to jest trudne. Dla nas może to nie jest trudne, choć wydaje mi się, że dla niektórych wierzących nawet to przychodzi z trudnością, bo jednak chcielibyśmy coś zrobić dobrego, aby zasłużyć sobie. A my sobie nie zasłużymy. My mamy uczynki wypełniać nie po to, aby zasłużyć sobie na zbawienie, bo zbawieni jesteśmy darmo z łaski. Natomiast wytłumaczyć, wyjaśnić to, czym jest usprawiedliwienie ludziom niezbawionym, to jest to dla nich strasznie trudne. To jest to dla nich takie nie z tej ziemi, że no nie, no przecież my musimy sobie zapracować, no przecież to nie może być tak, ale właśnie to jest tak. Pan Jezus czy Pan Bóg raz powiedział, że ten, kto uwierzy, będzie zbawiony i nie ma tutaj żadnego odwrotu. A więc jeszcze raz powiem, wiara jest środkiem, który jednoczy nas z Jezusem Chrystusem. Wiara jest tym sposobem na to, aby mieć więź z Bogiem, natomiast łaska Boża jest źródłem, a krew Jezusa Chrystusa jest podstawą do tego, aby mieć usprawiedliwienie. Czyli inaczej mówiąc, wierzę, że z łaski Bożej, dzięki krwi Jezusa Chrystusa przelanej na Golgocie, jestem usprawiedliwiony przed Bogiem i absolutnie nic tego nie zmieni. Niewinny Bóg mówi i ogłasza grzesznikowi, paskudnemu grzesznikowi, jesteś niewinny. Ja myślę sobie, że to jest coś niesamowitego, że mieć taką świadomość, to nawet gdyby 100 stało naprzeciwko, mówiło potępione, a ty możesz stać i powiedzieć, uśmiechnąć się i powiedzieć, jestem wolny, jestem niewinny, jestem usprawiedliwiony. I to są wielkie prawdy, drodzy bracia i siostry, chociaż my o nich wiemy, ale to są tak ważne prawdy, dlatego że przychodzi czasem oskarżyciel i możemy czuć się przez niego tacy gnębieni. Ale my przecież wyznałem grzech i mogę wtedy zupełnie zaufać i powiedzieć, jestem niewinny, jestem przed Bogiem czysty, zupełnie czysty, czysty. A więc wiara jest tym sposobem sposobem, aby zostać usprawiedliwionym, sposobem, jak przyjąć usprawiedliwienie przez od Boga. I przyjęcie wiarą tej wspaniałej nowiny, że jedyną możliwością, która że Jezus jest jedyną możliwością, która zaspokaja tą Bożą sprawiedliwość. Bóg, jeszcze raz powiem, nie pomija czy nie usprawiedliwia ludzi przez pomijanie grzechu albo takie bagatelizowanie grzechu. Bóg grzechu nie bagatelizuje, ani też nie jest tak, że nie zwraca uwagi na nasze grzechy. Może nam się czasem wydaje, że Pan Bóg nie zwraca uwagi na takie te małe grzechy. Pan Bóg zwraca uwagę na każdy grzech. Zwraca uwagę. Ale chwała Bogu za to, że ten grzech jest przeniesiony na Jezusa Chrystusa. Bo gdyby Pan Bóg na przykład, czy Pan Jezus bagatelizował grzech albo nie zwracał uwagi na nasze grzechy, to mniej więcej wyglądałoby to tak, jakby sędzia w sądzie wypuścił na wolność kogoś, kto jest przestępcą. Sędzia tak nie robi. Ale każdy sędzia w sądzie ma możliwość, kiedy skaże przestępcę na 10 tysięcy złotych grzywny, każdy sędzia ma możliwość wyciągnąć portfel i zapłacić za tego grzesznika 10 tysięcy. Prawda ma? Chyba to się rzadko zdarza, może wcale się to nie zdarza. Ale każdy sędzia ma taką możliwość. Skazał grzesznika na 100 tysięcy albo 10 tysięcy i może sięgnąć do tylnej kieszeni i wyciągnąć portfel i zapłacić 10 tysięcy. I na tym polega właśnie to przebłaganie. Na tym polega właśnie to przeniesienie kary na Jezusa Chrystusa. Bo wtedy kara zostaje, czy konsekwencje tej winy zostają zapłacone i przestępca jest wolny. Jeśli sędzia wyciągnie, zapłaci, albo na przykład skaże przestępcę na rok pozbawienia wolności, a potem mówi, wiesz co, ja to pójdę za ciebie odsiedzieć. Bo przestępca jest wolny, ale nie wiem, czy się już tak zdarzyło. Tak się być może jeszcze nie zdarzyło. Był taki Maksymilian Kolbe, którego znamy, o którym słyszeliśmy, gdzieś tam w Oświęcimiu postanowił siedzieć za jakiegoś tam innego człowieka, bo tamten miał dzieci, czy ja nie znam. 9 dzieci, no. Więc taki piękny uczynek zrobił, ale to się zdarza bardzo rzadko. I Boża świętość wymaga kary za nasze grzechy i sam Pan Jezus postanowił, jak doskonale o tym wiemy, ja tą karę przyjmuję na siebie. I nikt nie zabronił Panu Jezusowi ponieść kary, na którą myśmy zasłużyli i dlatego On poszedł na krzyż. I teraz wiara w to, co On tam na krzyżu na Golgocie uczynił, jest wystarczająca, aby zostać usprawiedliwiony. Na Golgocie Bóg zapłacił cenę wymaganą za nasze grzechy. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 28 wersecie czytamy, że zbór pański nabyty własną Jego krwią. Bracia i siostry, zbór pański nabyty własną Jego krwią. Miliony ludzi na całym świecie to zbór pański nabyty własną Jego krwią. W żaden inny sposób. Ja myślę sobie, kochani, że to jest tak wielkie, tak niesamowite, że wdzięczność do śmierci i potem w tym drugim życiu to mało. Coś więcej można by było zrobić, ja nie wiem, co wymyślić. Ale wdzięczność i wdzięczność i wdzięczność i chwała i uwielbienie nieustanne. Zbór pański nabyty własną Jego krwią. Nie ma żadnej innej możliwości, abyśmy nazywali się dziećmi Bożymi, jak tylko to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. I Rzymian 3:26 czytamy, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Aby On był sam sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. I wszystko to się wydarzyło po to, ta cena została zapłacona, ponieważ Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i musi być kara poniesiona za grzech, ale tą karę poniósł już Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. A więc dla wszystkich, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, wyrok brzmi niewinny, usprawiedliwiony. Bóg usprawiedliwia bezbożnych i w swoim cudownym miłosierdziu traktuje tego grzesznego człowieka, bezbożnego człowieka jako niewinnego. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy modlimy się, być może czasem się czujemy takimi, no jak to tutaj określić, takimi nic przed Bogiem nieznaczącymi, takimi grzesznikami, takimi mizernymi, takimi mizerotami. No jeśli nasze życie nie wygląda najlepiej, to może to i dobrze, ale ja myślę, że też w naszych modlitwach po takiej chwili jakiegoś smutku, który powinien nas doprowadzić, jak mówi apostoł Paweł, do upamiętania, ta modlitwa powinna przerodzić się w chwałę, w uwielbienie i takie nieustanne myślenie o tym Bożym usprawiedliwieniu. Bo to sprawiedliwość Boża, sprawiła, czy łaska Boża sprawiła, że jesteśmy usprawiedliwieni dzięki Bogu. I to jest prawdziwa Ewangelia zbawienia. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski w Jezusie Chrystusie przez prostą wiarę, przez przyjęcie tego faktu, który już miał miejsce 2000 lat temu, tego, że Jezus Chrystus, niewinny Syn Boży, zabrał moje grzechy. I teraz On przyjął grzechy i ja jestem niewinny, i ja jestem usprawiedliwiony. I dlatego też apostoł Paweł mówi, gdzież więc chluba Twoja? Gdzie chluba Twoja? I wobec tego faktu śmierci Pana Jezusa za grzechy człowieka, człowiek nie ma się czym chlubić. Człowiek tylko wdzięczny i z uwielbieniem na ustach powinien przeżywać każdy kolejny dzień. Nasz status przed Bogiem nie zależy od naszych zasług, ale zależy od tego, co Chrystus dokonał na Golgocie, a dokonał dzieła usprawiedliwienia, dokonał cudownego dzieła uniewinnienia, usprawiedliwienia bezbożnika i grzesznika. W 4 rozdziale tego samego listu do Rzymian apostoł Paweł pisze o Abrahamie. Mówi, że Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę. Przez wiarę w tego, który miał przyjść, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I czytamy tam o tym, że Bóg temu bezdzietnemu Abrahamowi obiecał, że będzie miał liczne potomstwo. I czytamy, że Abraham uwierzył i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Można sobie wyobrazić tego starego Abrahama i Sarę, kiedy idą do szkoły rodzenia. Wyobrażacie sobie takich 90 czy prawie 100 latków, teraz mamy szkoły rodzenia. Uczą tych młodych ludzi, jak mają rodzić. Idzie stary Abraham i Sara do szkoły rodzenia. Ale byłoby fajnie, ale by było wesoło. Albo można wyobrazić sobie tego starego Abrahama i Sarę, jak idą do szpitala na oddział położniczy i wszyscy myślą, ludzie, po co oni tu przyszli? Kogoś odwiedzać? A oni mówią, nie, my idziemy rodzić. Nie wiem, czy wtedy rodzili obydwoje rodziców, czy tylko kobieta rodziła, ale załóżmy, żeby tak było. Byłoby niesamowite, ale bracia i siostry, czytamy o tym Abrahamie, który uwierzył i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Czy czasem ten Abraham nie myślał, kiedy Bóg mu powiedział, że będziesz miał liczne potomstwo, a on już miał prawie 100 lat, czy on czasem nie myślał raczej o tym, jak ty to Boże zrobisz? Ja myślę, że Abraham mówił tak, ja wiem, Panie Boże, że ty to zrobisz, ale jak ty to zrobisz? Ja jestem tak ciekawy, jak ty to zrobisz. I być może takie myśli mu po głowie krążyły. Jak ty to, Panie Boże, zrobisz? Przecież to jest niemożliwe, ale tyś obiecał, więc ty to zrobisz. Więc ja czekam. Panie, ja czekam i myślę, że Abraham miał problem ze spaniem nawet, bo pomyślał, jak tak żona moja zacznie rodzić w nocy, no to ja muszę to widzieć. Jak ty to, Panie Boże, zrobisz? Jak dokonasz tego niesamowitego cudu? Bo to jest dla mnie niesamowite. To jest nieprawdopodobny cud. I prawdopodobnie Abraham był zafascynowany właśnie tym, w jaki sposób Bóg dokona tego, co mu obiecał. Zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A może Abraham, my tego nie wiemy, bo nie czytamy w Biblii, a może Abraham cały czas chwalił Boga i mówi: Boże, Ty tego dokonasz, bo przecież Ty nie możesz zawieść. Skoro Ty to powiedziałeś, to Ty przecież nie możesz zawieść. I chodził ten stary Abraham z podniesionymi może rękami, mówi: Panie, Ty tego dokonasz. I ja cały czas wypatruję, cały czas patrzę, kiedy się to dokona, jak się to dokona. Boże, to będzie taki cud, że na całym świecie będą ludzie mówić o tym starym Abrahamie i tej starej Sarze, że urodzili dziecko. I mówią przez kolejnych 5000 lat, czy ile to. Mówią, cały czas mówią o tym starym Abrahamie. A więc jeśli Bóg poczytał wiarę Abrahama za sprawiedliwość, to ja nie myślę, że on był taki zmęczony, taki jakiś znudzony, ale on był oczekujący, bo wiara to przecież oczekiwanie. On był oczekujący na to, jak też ten Bóg wielki, ten potężny Bóg, jak też dokona tego kolejnego cudu. Tego cudu teraz, że ma się narodzić potomstwo z nas dziadków. I chodził taki oczekujący na to, czego Bóg dokona. Czytamy, Abraham nie zwątpił i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Ciekawe, jak to miało miejsce, to, że został wzmocniony wiarą. Ja nie mogę wymyślić nic innego, jak tylko wyobrażam sobie tego starego Abrahama, który chodzi i mówi: Panie, Ty tego dokonasz. Ty powiedziałeś, Twoje słowo jest pewne i prawdziwe. I nagle ta jego wiara jeszcze się bardziej wzmocniła, jeszcze zaczął być bardziej szczęśliwy, może nawet zaczął skakać i mówi: Panie, ja to chcę widzieć, ja czekam, a dlatego, że to mnie dotyczy, to ja wiem na 100%, że tego dożyję. I dożył. Może nie był taki pewny siebie, ale na pewno był pewny Sary, bo przecież to Sara miała rodzić. Sara to będzie widziała, Sara to będzie przeżywała i jak to będzie? To będzie coś fascynującego. I ta właśnie wiara poczytana mu została za sprawiedliwość. I jeszcze raz przeczytam. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić, dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A więc, kochani bracia i siostry, usprawiedliwieni jesteśmy z wiary. Wiara to jest taka absolutna pewność, że Bóg powiedział tak i tego nie może nikt absolutnie zmienić. Nic z uczynków zakonu, nikt, nawet gdyby na głowie 100 lat stał i myślał, że to jest najlepszy uczynek, nikt z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony, ale tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrystus został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Amen. Tak i amen. I nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Jakie mamy korzyści, błogosławieństwa z usprawiedliwienia, płynące z usprawiedliwienia? Słowo Boże w 5 rozdziale nam mówi, że mamy pokój z Bogiem. Pierwsze błogosławieństwo, korzyść, pierwsza taka wspaniała korzyść wynikająca czy płynąca z usprawiedliwienia. To pokój Boży. Wcześniej czytamy w Słowie Bożym, że byliśmy wrogami, a teraz jesteśmy blisko. Mamy pokój z Bogiem. Wcześniej byliśmy oddaleni, bo grzech tworzył taką potężną barierę. Teraz mamy zupełnie czysty, wolny dostęp. W drugim wersecie 5 rozdziału czytamy, że dzięki usprawiedliwieniu mamy dostęp do łaski. Dostęp do łaski. A więc mamy prawo przychodzić do Boga jako do naszego Ojca. Mamy taki zupełnie bezpośredni i nieustanny, stały, cały czas dostęp do łaski, dostęp do Ojca naszego. Ludzie niezbawieni nie mają tego przywileju. Nie mają tego przywileju dostępu do Boga. Oczywiście oni mogą się modlić, ale czy otrzymają odpowiedź na modlitwę? Nie mają takiego dostępu jak wierzący w Chrystusie. Nie mają, bracia i siostry, i dlatego to jest przywilejem dla wierzących. Natomiast my mamy dostęp do Ojca, mamy prawo, aby przyjść do Ojca w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi: jeśli o cokolwiek prosić będziecie, w moim imieniu, i to jest ważne, to otrzymacie. A więc ten dostęp do Boga jest nieograniczony i stale możemy mieć audiencję u naszego Ojca w niebiesiech, u naszego Ojca Wszechmogącego. Dalej czytamy, że możemy chlubić się nadzieją chwały Bożej. Ludzie żyjący bez Boga nie mają tego przywileju chlubić się nadzieją chwały Bożej, bo żyją bez nadziei, bo oczekują raczej w strachu na to, co będzie w przyszłości, na ten Boży sąd. Natomiast my się możemy chlubić nadzieją chwały Bożej. A więc czym się możemy chlubić? Nie tym, żeśmy sobie zasłużyli na zbawienie, ale Słowo Boże nam mówi, że chlubić możemy się tym, że będę w niebie. Jest nadzieja dla mnie, bo jestem w Chrystusie. Już niedługo będę oglądał mojego Króla. Już niedługo będę zobaczę go takim, jakim jest. Mogę się chlubić tym. Mogę o tym mówić. I czytamy w Słowie Bożym, że nie tylko mamy ten dostęp, nie tylko możemy się chlubić tą nadzieją, ale my sami będziemy mieli udział w tej chwale. Sami będziemy przeżywać te błogosławione chwile w obecności naszego Pana. A więc, kochani bracia i siostry, usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to ważna taka prawda wynikająca ze Słowa Bożego. Źródłem usprawiedliwienia jest łaska Boża. To nieograniczona, ta nieograniczona przychylność Boża. Dalej mówiliśmy, że podstawą usprawiedliwienia jest krew Jezusa Chrystusa. Natomiast środkiem usprawiedliwienia jest wiara w dokonane dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. Usprawiedliwieni w Chrystusie. Ostatnie dwa zdania. Bracia i siostry, usprawiedliwieni jesteśmy w Chrystusie. A co z tymi, którzy wypadli z łaski? A co z tymi, którzy nie znajdują się w Chrystusie? No i tu jest problem. I tu jest wielki problem, bo ci ludzie nie tylko, że nie mają pewności przebaczenia grzechów, pewności, bo ją tracą, bo ją gubią, bo po prostu nie są w Chrystusie. Jeśli ktoś wychodzi poza te normy czy te prawdy ustanowione przez Boga, ustalone przez Boga, to traci. Dlatego usprawiedliwienie, pamiętajmy, mamy w Jezusie Chrystusie, a więc trwając w społeczności w Jezusie Chrystusie. Chodzi tutaj o więź, o stałą więź. Też ta stała więź wynika z zaufania do Boga. I przecież w życiu naszym zdarza się tak, że popełniamy grzechy, że jakieś błędy nam się trafiają w naszym życiu. I wtedy potrzeba nam prostej wiary. Panie, źle zrobiłem, przebacz. I pojawia się ten smutek, który nie jest przyjemny, ale niech za tym od razu idzie chwała dla Boga, chwała, uwielbienie za to, że tam na krzyżu 2000 lat temu dokonało się przebłaganie. Pan Jezus przebłagał swojego Ojca i mówi Bóg niewinny. Zgrzeszył, ale wyznał, przyjął wiarą, usprawiedliwiony, niewinny. I Bóg patrzy na nas, na wierzących w Jezusa Chrystusa, jako na ludzi zupełnie czystych, bez skazy i bez zmazy, niewinnych, usprawiedliwionych. Chwała Bogu, możemy się cieszyć, możemy się radować z tego wielkiego dzieła dokonanego na krzyżu Golgoty, bo tylko dzięki temu to błogosławieństwo otrzymaliśmy. Tak, Panie, tak bardzo chcemy podziękować Tobie za usprawiedliwienie, za tą Bożą sprawiedliwość, Panie, dziękujemy Tobie. Ta Boża sprawiedliwość właśnie na tym polega, że niczym nie zasłużyliśmy na zbawienie, ale Ty złożyłeś na swoim Synu, na Jezusie Chrystusie, wszystkie nasze grzechy. I Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty je przyjąłeś. Dziękujemy Ci za to, że przelałeś swoją świętą krew. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że dokonałeś tego przebłagania, Panie. Dziękujemy Ci, że poszedłeś dobrowolnie tam na krzyż Golgoty. I dzisiaj, Panie, Ufamy, wierzymy. Wierzymy, że to dzieło nie umarłeś na darmo tam na krzyżu, ale umarłeś, Panie, w nasze miejsce. Umarłeś tam po to, abyśmy my dzisiaj byli uniewinnieni, usprawiedliwieni od wszelkiej kary, od wszelkich konsekwencji za nasze grzechy. Chwała Tobie, Boże. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że Ty wkrótce przyjdziesz i oczekujemy na to spotkanie z Tobą, na w tej nadziei, Boże, oczekujemy na ten wspaniały czas społeczności z Tobą na wieki wieków. Amen.